studiu Radia Kraków już nasi goście. Joanna Burdek, ekspertka neurokomunikacji i jej syn Baltazar Burdek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niedawno z profesorem Tomasem Bąkiem z Uniwersytetu w Edynburgu rozmawialiśmy o korzyściach płynących z wielojęzyczności i ze znajomości języków, takiej autentycznej, prawdziwej znajomości języków, niezależnie od dostępności dzisiaj nowych technologii, które umożliwiają nam właściwie znajomość niemalże każdego języka, a przynajmniej zdolność do komunikacji niemalże w każdym języku za pomocą właśnie tych narzędzi. No a dzisiaj porozmawiamy o tym, jaką pułapką jest telefon i czym jest fonoholizm, no i czym jest w ogóle neurokomunikacja. To zacznijmy może od tego fonoholizmu. Co to takiego jest?
To jest w skrócie uzależnienie od telefonu komórkowego, czyli jeżeli masz twój telefon i on jest twoim najlepszym przyjacielem, nie potrafisz sobie wyobrazić życia bez niego, to jesteś totalnie uzależniony. I w skrócie tym fonoholizm właśnie jest. Czyli czymś, co każdy dzisiaj chyba ma.
Pierwsza rzecz, jaką robimy rano po przebudzeniu, to włączamy smartfon, sprawdzamy, kto tam, co tam napisał, co gdzie się dzieje.
Czasem nawet jak się wybudzimy w nocy, to również patrzymy na ten telefonik. On jest takim naszym naprawdę kumplem albo drugą ręką.
I do zaśnięcia też jeszcze coś tam się skroluje i sprawdza. Ale właśnie, czy to jest uzależnienie od social mediów, czy to jest uzależnienie od konkretnie telefonu? No bo telefon służy do komunikacji, do dzwonienia, do wysyłania SMS-ów.
No i jeśli służy faktycznie do komunikacji, czyli do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów, to według najnowszych badań my mamy naprawdę fajny mózg. To znaczy, naukowcy zrobili takie badania, z którego wyszło, że jeżeli odłączymy wszystkie internetowe funkcje od telefonu, to w 2 tygodnie nasz mózg potrafi odmłodzić się poznawczo o 10 lat. Nie wiem, czy pani kojarzy, ale mamy, jeśli używamy dużo telefonu, to mamy naprawdę sporo takich niepokojących syndromów. Na przykład jesteśmy rozdrażnieni, zmęczeni, smutni, i wtedy ładujemy jeszcze więcej telefonów, co sprawia, że te syndromy są jeszcze mocniejsze.
Tylko że często nie mamy świadomości, że to przez telefon jesteśmy tacy rozdrażnieni.
Tak, dlatego polecam każdemu po tej audycji odłożyć telefon na godzinkę albo wyjść na spacer bez telefonu i sprawdzić, jak się będzie czuł. Jeśli chodzi o to uzależnienie z kolei, to dla mnie nie jest to uzależnienie ani od social mediów, ani od portali, tylko jest to uzależnienie od informacji. Bo trzeba pomyśleć o tym, jak mózg nasz został i do czego został wymyślony, skonstruowany. Taki fajny pisarz, specjalista od mózgu Hans Anders powiedział, że nasz mózg nie służy do szczęścia, ale służy tylko i wyłącznie do ewolucji. I został skonstruowany tak, żebyśmy byli na coraz lepszym poziomie, żeby gatunek ludzki mógł przetrwać. I dlatego my turbo mocno poszukujemy informacji. Każda nowa informacja to jest szansa na ewolucję. Gdybyśmy nie szukali informacji, to byśmy dalej żyli w jaskiniach. Więc nasz mózg, jak dostaje jakąś nowinkę, jakąś informację, to wydziela mnóstwo dopaminy. Dopamina to jest hormon oczekiwania na tą nowość, na tą przyjemność. I problem polega na tym, że ta dopamina działa na mózg jak narkotyk. My się po prostu od tego uzależniamy. Czyli jednego dnia możemy siedzieć na TikToku 10 minut i jest nam super przyjemnie, a potem jest tak jak z narkotykami. Potrzebujemy tego więcej, więcej, więcej i po 3 godzinach nadal nie mamy tej przyjemności, co mieliśmy na początku. I tak to niestety działa.
Słynne FOMO, czyli strach przed tym, że coś nas ominie, że nie będziemy na bieżąco. A nie da się być na bieżąco ze wszystkim.
Ultra się nie da być na bieżąco, więc to FOMO dzisiaj trzeba zamienić na JOMO, czyli Joy of Missing Out. My musimy turbo świadomie wybierać, co omijamy. Omijam relacje, które nie dają mi wartości. Nie chcę mieć 1000 znajomych, tylko kilku prawdziwych. Omijam informacje, które mocno negatywnie wpływają na mój mózg. Portale informacyjne, turbo przykład, znowu ewolucyjny. Ludzie kiedyś, wyobraźmy sobie, wszystko co mamy w głowie jest zaprogramowane 1000 lat temu, więc wyobraźmy sobie taką kobietę, która siedziała przed jaskinią. Dla niej turbo problemem było to, jeżeli zobaczy stado ziomków, które chcą jej zrobić krzywdę. Turbo ważniejsze jest to niż stado przyjaznych ziomków. Dlatego mózg się nauczył, że wszystkie negatywne rzeczy są ultra ważne dla przetrwania. I pyk, wchodzimy sobie na internet, większość portali ma negatywne nagłówki.
Przekazy.
Co się stało? To ci może zaszkodzić. Tu był wypadek, tu się jeden pokłócił z drugich. Tych pozytywnych treści jest naprawdę mało, no bo one mniej zwracają naszą uwagę, a wiadomo, liczy się czas.
No i tak samo nawet jeżeli kibicujemy jakiemuś sportowcu, jakiejś sportsmence na przykład, no to mamy, tu wchodzę, Wim Fisset przemówił po porażce Igi Świątek, podał przyczynę. I już mamy tutaj, jesteśmy nęceni, żeby kliknąć, zobaczyć, co to za przyczyna. I wietrzymy, że ta przyczyna to jest jakaś straszna przyczyna. Albo Świątek nagle zmieniła plany, chodzi o Madryt, reaguje na nowe wieści. Już wiemy, że te wieści nie są dobre i ona na nie reaguje.
Bo niedokończenia są dla mózgu jak drapanie. Ośrodek ciekawości jest bardzo blisko ośrodka bólu. Jeśli nie możemy sobie przypomnieć na przykład jakieś piosenki, to czujemy jakby w głowie po prostu tak nas na maksa drapały. To też jest ewolucyjne.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy za kilka minut. O fonoholizmie między innymi dzisiaj z Janną Burdek, ekspertką neurokomunikacji, jej synem Baltazarem. Coraz więcej szkół zakazuje telefonów, wnoszenia telefonów na teren szkoły albo korzystania z telefonów, no bo chyba żaden nauczyciel nie grzebie i nie sprawdza, co też uczeń ma w tym swoim plecaku, czy przypadkiem gdzieś tam nie leży telefon. Podoba się pani taki pomysł?
Ja uważam, że dzieci w ogóle nie powinny przynosić telefonów do szkoły, bo są badania, które pokazują, że nawet wyłączony telefon jest tak mocnym źródłem dopaminy, że on i tak to dziecko rozprasza, a mózg się potrafi skupić na jednej rzeczy naraz. Więc jeżeli ciśnie energię w komórkę, nawet wyłączoną, to tą energię traci.
Baltazar, jak to jest u ciebie w szkole? Zakaz jest komórek?
Na szkole nie ma bezpośredniego zakazu, tylko trzeba te telefony oddać do skrzynki, w której każdy ma oddać i tak nie można korzystać z tych telefonów.
Ale na przerwach?
Na
też?
Przerwach też nie można. Nauczyciel to widzi, kontroluje, czy nikt nie bierze.
Czyli te telefony oddaje się przed lekcjami, a zabiera na koniec przed wyjściem do domu, tak?
Tak, zabiera się, można zabrać tylko przed wyjściem do domu albo jeżeli się jest zwolnionym.
I to jest okej, taka forma?
No nadal nie.
Restrykcji? Dlatego, że te telefony gdzieś tam są.
Są, tak. I dlatego nasz mózg ciągle idzie do tych telefonów i są badania, które pokazują, że jeśli dzieci są na teście i mają przy sobie telefon nawet wyłączony, to mają dużo gorsze wyniki na nim niż dzieci, które tych telefonów nie mają. Więc w ogóle nie powinno się pozwalać wnosić na telefonów do szkoły. Oczywiście wiadomo, że jest to problem, bo jest grupka mega nadopiekuńczych rodziców, którzy twierdzą, że bez telefonu dziecko od razu zginie, zostanie porwane albo stanie mu się coś gorszego. No ale dla nauki, zapamiętywania, skupienia to jest bardzo zły pomysł.
Ja pamiętam, jak lata temu moja córka po raz pierwszy miała jechać na obóz i dowiedziałam się, że muszę córkę wyposażyć w telefon po to właśnie, żeby był kontakt ze mną. Nie do końca to rozumiałam, bo na innym obozie była zasada taka, że to wychowawca się kontaktował w razie potrzeby. Można było zadzwonić też do dziecka na telefon wychowawcy w określonej porze dnia i tak to działało.
To jest dramat, bo dzisiaj widzę, że społeczeństwo jest podzielone i rodzice na dwie jakby kasty. I na przykład znam prezesów, którzy mają nastoletnie córki i te córki mają limit 15 minut na Instagram. A wie pani, bez Instagrama młody człowiek, szczególnie dziewczyna, to jak bez ręki. I jak pytam się takiego prezesa, słuchaj, ale no co ty robisz tej swojej córce, czy ona się nie gniewa? On mówi, no gniewa się, ale ja jej życia nie pozwolę, tutaj nie zacytuję z grzeczności i szacunku dla
słuchaczy. Marnować.
Zepsuć, tak? Problem polega na tym, że jest grupa rodziców w szkołach zawsze, która nie kontroluje totalnie tego, co ich dzieci robią na komórkach. W ogóle. I grupa rodziców, która bardzo ten internet limituje. I są dzieci, które są dzisiaj w szkole szykanowane, wyśmiewane. Wiem, bo zgłaszają się do mnie tacy rodzice, że ich dzieci są wyśmiewane, bo nie wiedzą, co się dzieje na TikToku.
Baltazar?
Właśnie u nas w szkole niektóre osoby, nie mówię, że tylko z mojej klasy, ale ogólnie przed lekcjami siedzą albo się z innych klas zamykają w toaletach, żeby coś sobie sprawdzić, coś napisać, coś oglądnąć.
O, to jest taki silny wabik. TikTok uzależnia najbardziej z tych wszystkich social mediów?
Nie wiem, czy najbardziej, ale ostatnio czytałam takie badanie, że podobno już po 35 minutach są symptomy uzależnienia. Tak mocno ten ośrodek dopaminowy w mózgu jest przez niego pobudzany. Bo to jest tak, krótki filmik, dopamina, co się stanie, jaka końcóweczka. Następny filmik, znowu dopamina i tak bez końca.
Młodzi ludzie mówią tekstami z TikToka. Mówią, jeżeli nie zna się tych tekstów, no to jest się, no nie jest się częścią społeczności. Baltazar, kiwasz głową.
Tak, sam tego niestety doświadczyłem.
To znaczy? To znaczy, jeżeli nie znasz tych tekstów TikTokowych, to znaczy, że coś z tobą nie tak?
Tak, tak jest, ponieważ ja w ogóle z TikToka nie korzystam jako osoba. W sensie czasem oglądam coś, ale jak nie znam tego, co akurat oni wymyślili, niektórzy z szkoły, to wtedy po prostu jestem nie na czasie i jestem dziwny.
Z jednej strony jest presja, żeby być cały czas na bieżąco. Z drugiej strony, jeżeli są jacyś twórcy, niezależnie czy to są twórcy cyfrowi, czy twórcy absolutnie niecyfrowi, w tradycyjnej formie, to każdy musi mieć swoje konto. Czy na Instagramie, Facebook to już w ogóle jest przeżytek pomału, czy na TikToku trzeba cały czas publikować. I mieć followersów, i mieć lajki. Na tym buduje się dzisiaj zasięgi, a zasięgi są najważniejsze.
No, ja jestem ekspertką od marketingu i powiem, że nie do końca to tak działa. Są branże, w których te social media są dzisiaj mocno pomocnicze albo nawet czasami zbędne. Jeżeli sprzedaje się do sektora B2B, no to tam jednak relacje i kontakt bezpośredni wciąż są turbo i szalenie ważne. Sama nie cierpię pozyskiwać klientów przez internet, staram się tego nie robić i bazuję w swoim biznesie głównie na relacjach, kontakcie bezpośrednim, którym się sprawdza dużo szybciej. Bardzo często to jest taka pułapka, szczególnie dla młodych firm, młodych ludzi, którzy zakładają biznes, że wrzucą sobie coś w internet i to im sprzeda. No, dzisiaj jest tak mocna konkurencja i ceny reklam często są tak drogie, że to już po prostu tak nie do końca działa. I również znam przypadki dziewczyn, które mają ogromne rzesze na mediach społecznościowych, ogromne grupy fanek i wcale przez nie nie zarabiają. Więc to często jest taka też bańka. Wszyscy myślą, że to sprzedaje. Wszyscy myślą, że jeżeli ma się mnóstwo followersów, to się zarabia. No nie zawsze tak działa.
Tu znowu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy jeszcze do naszej rozmowy za kilka minut. Studio Radia Kraków, Joanna Burdek, ekspertka neurokomunikacji i syn Baltazar. Także Burdek, 13-letni, który prowadzi swój kanał na YouTubie Przyroda Baltazara, miłośnik przyrody, podróży rowerowych i górskich przygód. Czy rośnie nam dzisiaj pokolenie takich zombiaków uzależnionych od telefonów?
No jechaliśmy tu właśnie autobusem i ludzie w autobusie tak patrzyli nie za okno raczej.
Tylko często, w telefony.
Tak,
często. Może znają już ten widok na pamięć.
No, nie trzeba tak kolejny raz patrzeć na to samo. Tak, dzisiaj zdecydowanie rośnie nam pokolenie cyfrowych zombiaków, którym maleje mózg według badań. Im więcej siedzimy na internecie, tym bardziej maleje nam istota szara, ta, która między innymi odpowiada za kontrolę nad emocjami. Tym bardziej czujemy się zmęczeni, rozproszeni. Problem polega na tym, że mózg jest neuroplastyczny, czyli on bardzo oszczędza energię, bo kiedyś dawno, dawno temu mogliśmy umrzeć przez brak jedzenia, a mózg zużywa aż 20% energii, 70% glukozy. On się nauczył, żeby tą energię ultra oszczędzać. Więc wszystko, co jest fajne, wszystko, co jest łatwe, wszystko, co jest bezproblemowe, my robimy chętnie. A wiadomo, internet jest ultra łatwy. Tam nie trzeba się wysilać. Mózg go kocha.
Nie tak dawno jechałam pociągiem. Naprzeciwko mnie siedziała mama z córką. Córka miała tak 4 lata, 5, nie więcej. I mama i córka były zatopione w swoich smartfonach. I w ogóle ze sobą nie rozmawiały. Co dla mnie było szokiem, bo 4-5-latek nieustannie zadaje pytania, a rodzic odpowiada. Bardziej jestem przyzwyczajona do takiego modelu rodzicielstwa i obserwacji takiego modelu rodzicielstwa.
Mówiąc szczerze, ja też i jest mi bardzo przykro patrząc na takie dzieciaczki. Również dlatego, że ten telefon bardzo często przez rodziców jest traktowany jako taka niania, nie? Jeśli masz zły humor, wrzucam ci telefon. Jeśli płaczesz, wrzucam ci telefon. Jeśli jest kłopot, bo jadę pociągiem i inni mogą być niezadowoleni, że może niekoniecznie 4-latek jest takim cichutkim, fajnym dzieckiem, no to wrzucam ci telefon, problem mam z głowy. Tylko to rodzi bardzo duży problem na przyszłość, czyli dorosła osoba również potem telefon będzie sięgać, jeśli będzie mieć złe emocje. Ona kompletnie nie będzie potrafiła sobie z tym sama poradzić.
No, też chcę pójść na kawę z przyjaciółką, a mam dziecko pod opieką, no to co, daję dziecku telefon i mogę sobie spokojnie gadać. Dziecko nie będzie podsłuchiwać i się wtrącać, bo będzie zajęte swoim telefonem.
Więc nawet jak jest na zewnątrz, to tak jakby było w jaskini, przykre.
Co nam robią social media? Oprócz tego, że jesteśmy skazani na FOMO i ciągle poszukujemy nowych informacji, a i tak nigdy nie damy rady być na bieżąco ze wszystkim.
Ja jestem dorosłą osobą, która teoretycznie wie, jak to działa, ale bardzo często jest tak, że jak włączam LinkedIn i porównuję się z różnymi innymi ludźmi, którzy osiągnęli w życiu więcej, mają większe firmy, większe biznesy, jest mi po prostu przykro, tak? Czyli po pierwsze w social media bardzo często się porównujemy. Po drugie jest coś takiego jak syndrom kaczki. O tym napisała Julianna Miller w swojej książce. Czyli na social media jest tak, że widzimy ludzi, którzy mają piękne życia, piękne biznesy, świetne śniadania na tarasku. I to jest taka kaczka, która płynie przez jezioro, tak sunie. Tylko nikt się nie zastanawia, że ona zapyla tymi nóżkami pod,
tam
spodem.
Pod spodem.
I my nigdy nie widzimy tej drugiej części życia. Miałam taką sytuację w życiu, która mną wstrząsnęła. Dziewczyna, która ma mnóstwo followersów, wrzuciła sobie piękny post na Facebooka o swojej firmie. Na drugi dzień się z nią spotkałam. Ona ryczy, wysiada z auta, ryczy. Co się dzieje? Chyba będę zamykać firmę. I pomyślałam sobie, kurczę, są tak mocne dwie rzeczywistości. Ta pierwsza wykreowana, która wszystkim szkodzi, nie? Bo nie mówimy ludziom, jejku, ale się dzisiaj źle czuję, nie? To nie są fajne posty, tak? Jejku, ale mi biznes nie idzie. Jejku, mam problem z dzieckiem. Tylko zawsze jest super, nie? I przez to inni ludzie widzą to nasze wykreowane życie. To też jest tak, że my w tych social media bardzo chcemy być, bo my potrzebujemy społeczności. Od tego, czy żyliśmy w stadzie, czy nie, zależało kiedyś nasze życie. Osoby samotne na przykład gorzej śpią. Ci do dzisiaj, bo dawno temu musiały w jaskini czuwać, żeby ich jakieś zwierzę nie zjadło. Mają krótsze cykle snu. Wszystkie te rzeczy hakują social media. Czyli społeczność, bycie w stadzie jest dla nas warunkiem przetrwania. Dlatego my chcemy wiedzieć, co u innych. Chcemy się porównywać. Chcemy dawać komentarze. Chcemy zdobywać informacje, chcemy sami być lajkowani. To są mocne mechanizmy uzależniające.
To widzenie tego idealnego życia u innych, którego tak bardzo, nawet jeżeli nie chcemy, to zazdrościmy. To straszne to jest, a szczególnie chyba mocno to działa na młodych ludzi.
Nie będę opowiadać kolejnych historii, które widzę na Facebooku o tym, jak młodzi ludzie kończą ze swoim życiem, ale jest to największy dramat, który obserwuję, że dzisiaj...
I to wynika właśnie z tego porównywania się, że kiedyś miałem zwykłe szare życie, ale wszyscy dookoła mieli zwykłe szare życie, więc ja akceptowałem, a teraz wchodzę w ten świat wirtualny i tam wszyscy mają kapitalne życie, pełne przygód, kapitalnych podróży i to mnie tak dołuje, że jeszcze bardziej szare wydaje mi się moje życie.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że kiedyś dziecko jak wychodziło ze szkoły, to ono miało wolno od szkoły, od tych na przykład kolegów, którzy mu dokuczali. Dzisiaj wraca do szkoły i jest na Messengerze dalej szykanowane, a nie ma kontaktu z rodzicami, którzy również siedzą na swoich telefonach, więc często z dzieckiem nie rozmawiają. Dziecko jest dzisiaj turbo ultra samo, nie?
Co dzisiaj młody człowiek musi zrobić, żeby być popularny, mieć przyjaciół? Jest jakiś przepis?
No w sensie być z tym na czasie, często z głupimi trendami, które nic nie dają, na przykład AI, jakieś proste wygenerowane przez AI obrazki i to jest teraz popularne, po prostu jest to, jak się tego nie zna, nie rozumie, to no się jest dziwnym, jak już mówiłem.
Ale ty masz chyba inny przepis na bycie popularnym, co?
No ty masz swój kanał na YouTubie przyrodniczy. Czyli masz jakieś supermoce. A to jest chyba klucz do budowania też swojego poczucia wartości.
No teoretycznie tak. Ja po prostu staram się nie reagować na te nowe rzeczy i być po prostu sobą, jak już. Żeby się starać nie przypodobać innym, ale zawsze to trzeba zrobić, bo jeżeli się nie będzie nikogo lubić, nikt nie będzie ciebie lubić, to i tak, jak mama mówiła, się ten efekt stada się nie będzie wypełniony.
To jest wśród młodych ludzi dzisiaj taka rzecz, której boją się najbardziej, że nikt mnie nie będzie lubił? To pytanie też do mamy bardziej.
Myślę, że zawsze dla ludzi ważna była akceptacja, szczególnie dla młodych ludzi, którzy mają niedojrzały mózg. I kiedyś te relacje były bardziej prawdziwe, offline'owe. Dzisiaj są rzeczywiste relacje i tak naprawdę ludzie są w kontakcie z nieraz setkami ludźmi z całego świata, ale mam wątpliwości, czy te relacje przed komputerem przekładają się na to, co człowiek czuje w środku.
A to nie zależy od takiej dojrzałości, że po prostu wiem, jaki rodzaj kontaktu, do czego jest mi potrzebny i do czego mi służy. No bo ja mam rzeczywiście bardzo dużo znajomych na Facebooku, ale mam pełną świadomość, że część tych znajomości to są znajomości czysto zawodowe. I wiem, że kiedy ci ludzie się do mnie odzywają, to odzywają się dlatego, że czegoś ode mnie chcą, oczekują i wiedzą, że taki jest rodzaj naszej znajomości i relacji. A ci znajomi prawdziwi, z tego prawdziwego życia, przyjaciele tak zwani, to jest bardzo wąska grupa jednak.
No, ale my mamy... Przynajmniej ja mam 40 lat, dziecko 13-letnie i mam wrażenie, że niedawno doszłam do takich wniosków, które relacje są dla mnie ważne. Pamiętam mocno swoje czasy z podstawówki, które też nie zawsze były różowe, bo nie mieliśmy ojca, mieliśmy bardzo trudne dzieciństwo i to jakby... różne reakcje swoich rówieśników, bardzo ciężkie, pamiętam do dzisiaj. Myślę, że nastoletni człowiek absolutnie nie jest w stanie tak myśleć jak my o ludziach.
Dla nich. Może w szkole należałoby wprowadzić, pewnie są wprowadzane, tak myślę, takie zajęcia uświadamiające młodym ludziom, jaki jest charakter social mediów, co one robią i jaki to jest rodzaj też świata, jak bardzo on jest nieprawdziwy, wymyślony.
Ale jeżeli już by są takie zajęcia, to raczej z doświadczenia wiem, że nikogo nie przekonają, ponieważ są te zajęcia, to osoba prowadząca nawija nieciekawie i po prostu gada. Prawie nikt nikomu się
czyli
nie
chce. Może problemem jest to, jak prowadzone są te zajęcia?
No może tak być, bo raczej jak ktoś będzie nudno nawijał przez cały czas, to nikomu się nie będzie chciało go słuchać.
Jest jakiś przepis na to, jak dotrzeć do młodych ludzi, żeby pokazać im, czym są social media, jaki to jest charakter relacji?
No zdecydowanie jest, ale mam wrażenie, że to jakby szkoła nie jest trochę gotowa na tego rodzaju zajęcia. Sami prowadzimy zajęcia dla nauczycieli i nauczyciele często otwierają tak mocno i szeroko oczy na takie oczywiste rzeczy, jak dopamina, jak uzależnienie, jak te wszystkie mechanizmy, które są standardowe, że zastanawiam się tak naprawdę, jak to jest możliwe, że oni nie mają tej podstawowej wiedzy. Więc myślę, że najpierw trzeba przeszkolić nauczycieli, dać im narzędzia, a potem oni powinni przekazywać tą wiedzę uczniom w szkole.
Ja ostatnio przeczytałam, że nawet te lajki, które się wyświetlają, to też jest w jakiś sposób zmanipulowane. To znaczy nie są nam pokazywane wszystkie lajki od razu, tylko takimi falami po to, żebyśmy cały czas klikali i sprawdzali, i sprawdzali, i sprawdzali. No bo wiadomo, że jeżeli jakiś nasz post się podoba innym, no to cieszy. I jest wtedy dopaminka, ale dawkowana ona nam jest.
Tak, no bo to działa tak jak z gołębiami w klatce. Był taki naukowiec Skinner i on badał gołębie, między innymi różne inne zwierzęta i dawał gołębiowi ziarno, jak coś zrobił, na przykład machnął skrzydłem. Gołąb się nauczył, machnę skrzydłem, dostanę ziarno i tak w kółko, nie? Z ludźmi jest tak samo. Zrobię zdjęcie, dostanę serduszko. Zrobię. To jest dokładnie ten sam mechanizm. Niestety twórcy Instagrama byli u niego na zajęciach. Pech. Jeśli gołąb nie dostał za każdym razem ziarno, to on machał jak szalony tym skrzydłem, nie? Z ludźmi jest tak samo. Jeśli nie dostaną za każdym razem lajka, to oni będą się zastanawiać, czemu? Może coś źle zrobiłem, może następnym razem. I ta dopamina ma dużo mocniejsze wyrzuty, jeżeli wzmocnienie, czyli ta nagroda, czyli to serduszko lub w przypadku gołębia ziarno jest nieregularne. My niestety dajemy swoim dzieciom być testowanymi tak jak gołębie w klatce.
No to tak reasumując, co nam robią social media, co nam robią te telefony ciągle włączone, ciągle koło nas? Porównujemy się, FOMO, czyli ten strach przed tym, że coś nas ominie, coś istotnego, o czym wszyscy dookoła będą rozmawiać. Problemy z empatią, nie czytamy mowy ciała. Przestajemy być wrażliwi na to, że ci ludzie, o których na przykład piszemy, tak jakby choćby Iga Świątek, którą wszyscy komentują, krytykują, zapominamy, że to jest żywa osoba z prawdziwymi emocjami. Im więcej online, tym mniej offline. To nam kradnie czas. Więcej z social mediów to tak naprawdę wciąga nas to, tak jak taki lej. Gorzej śpimy i mamy takie poczucie samotności, ale... Jest coś w zamian? Jest coś, jakaś pozytywna strona?
Zdecydowanie tak. To nie jest tak, że to jest wszystko złe, tylko my musimy jak z każdą używką mądrze to dawkować, tak? Czyli nie chodzi o to, żeby tą technologię wyrzucić, absolutnie nie, tylko żeby ją używać mądrze, żeby używać ją do swoich celów, a nie dać się wykorzystywać. Dlatego każdy powinien, moim zdaniem, zrobić sobie taki swój własny rachunek sumienia. Co jest dla niego najważniejsze w życiu? Czy ważniejszy jest Netflix, czy spędzanie czasu z dzieckiem, na przykład na rowerze? I zadbać o to, żeby w tym życiu swoim, które mamy tylko jedno, te najważniejsze rzeczy nie były przez ten internet po prostu spychane na drugi plan.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Baltazar i Joanna Burdek byli naszymi gośćmi. Joanna Burdek jest ekspertką neurokomunikacji. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy za zaproszenie.